to może zróbmy taki ten, że to najpierw sonda.
Nagrywa się.
Już się nagrywa.
Tak. Chciałbyś ustalić plan odcinka.
Tak, chciałem ustalić plan odcinka.
Nie, no dobra, to zobaczymy, jak nam pójdzie. To najpierw sonda w takim razie,
dobra,
dobrze?
To najpierw
sonda. Nie, może najpierw z tymi indeksami zróbmy.
Dobra,
tak?
Z indeksami.
Indeksami, bo później przejdziemy później do szczegółu, od ogółu do szczegółu, dobrze? Okay. Dobrze, drodzy słuchacze, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Adrian Mackiewicz.
Mamy hossę, tak? Bo to o tych indeksach chciałem dwa słowa, tak? Żeby wiedzieć, czym sobie te hossę mierzyć. No, hossa jest, jak każdy widzi, wszystkie spółki zasuwają jak szalone. Widziałeś CZC wczoraj?
Tutaj bym się sprzeczał z tym, czy wszystkie.
No.
To bym powiedział, że kilka rośnie i mamy hossę.
Widziałeś, co CZC wczoraj zrobiło?
Widziałem.
Jak się trójka z przodu przed CZC wyświetli, to ja nie będę w ogóle zdziwiony.
No, ja bym się zdziwił, jeśli by to było w najbliższych tygodniach, bo to już no, mocno pociągnęli to CCC.
Jest po 200, dzisiaj było max, 294. Teraz jest 288. Więc ja powtórzę to jeszcze raz. W ogóle mnie nie dziwi, jakby się trójka z przodu przed CCC wyświetliła. Tak? No a tak w ogóle to wszystko, nie? I KGHM, PKN, no te duże spółki. No. Ja nie wiem, czy trzeba, no, zeszło tygodniową rozmowę z Albertem, gdzie się śmialiśmy, że najgorsza to jest taka hossa, jak wszystko rośnie, a moje spółki nie rosną.
No to się muszę w 100% zgodzić, to rzeczywiście boli. Gdzie rynek jest w euforii, inwestorzy w euforii, a my patrzymy na rachunek i coraz mniej pieniędzy.
Tak, albo na zero, czy coś takiego, tak? Rynek wzrósł 20%, a my plus 1%, bo coś tam fuksem nam wzrosło, prawda? No to jest tragedia. Jak jest bessa, wszyscy tracą, ale sąsiad traci więcej, to ja z tym mogę żyć. To dokładnie. Jest, tak, to jestem tego. Ale jak nie daj Bóg, ja nie zarabiam podczas hossy. To jest katastrofa, tak?
No to tak samo mają zarządzający funduszami. Jak tracą, kiedy jest bessa, to nie ma wielkiego problemu, no bo wszyscy tracą, więc fundusz też może tracić, no a jak jest hossa, nie zarabiają, no ta sama sytuacja. Muszą się obawiać o swoją przyszłość.
No tak, wtedy wszyscy zarabiają, wszystkie wtedy, bo wtedy tak, że no, ulica idzie wpłacać pieniądze do funduszu. No i do którego idzie wpłacać pieniądze? Do tego, który radzi sobie najlepiej, tak?
Dokładnie.
Tak, jak już ktoś wybiera, tak, że szuka funduszu metodą, że paluszkiem po tabelce jedzie, prawda? No i wtedy jest problem, jak my nie jesteśmy.
Tak, zawsze jest ta gwiazdka, żeby nie sugerować się historycznymi wynikami, ale wydaje się, że właśnie na to głównie się bierze.
No nikt to nie patrzy, znaczy na tę gwiazdkę nikt nie patrzy, tak, bo ona jest gdzieś na dole, coś tam i tak dalej, historyczne wyniki, no ale jednak wiadomo, no i tak każdy patrzy, jak sobie ci zarządzający radzą.
Dokładnie.
Dobrze, no więc newsem takim dużym był, że tu wszyscy mówili, nad tym rozpływali się, że WIG20 przekroczył 2500 punktów, teraz to w ogóle jest 2550 dzisiejszy max. I no i zawsze to w komentarzach się dodaje, ale jest to lata świetne od szczytu z 2007 roku w ogóle. Te poziomy w okolicach 2500, między 2500 a 2600, to jest, przypominam, że mamy dynamiczną hossę.
Tak, mamy dynamiczną hossę.
To są poziomy, przy którym, czy przy WIG-u 20, nasz indeks stał przez cały 2013-14 połowę 2015 roku. Tak, i wtedy mówiliśmy o marazmie i ojojoj, co to za beznadziejny rynek. A dzisiaj po dynamicznej hossie jesteśmy w tym miejscu, i mówimy, że jest hossa, prawda?
Bo pamiętajmy, że przez moment ten indeks spadł do poziomów, tak tutaj teraz patrzę, 1700, tak?
No tak, no wiem. Więc tam komentarze na Twitterze, żeby były fajne. Rozbiory Polski, tak, że bitwa, że dobre, że pierwsze dobre wsparcie jest przy bitwie pod Grunwaldem, tak. A potem to już przez Polski, prawda?
Wiem, no już to nawet pojawiały się komentarze, że być może idziemy na dobry 2009 roku, czyli gdzieś nawet okolice 1150, tak?
No więc 2009 uwagę... tam był minimum, było 1253. Ja to widzę. Czy to było niżej?
Wiesz co, tak teraz patrzę, no, no
stóp mi
może źle powiedzieć.
Stóp tak, mi pokazuje minimum 1253.
Tak, troszeczkę sobie źle spojrzałem i rzeczywiście było to troszeczkę wyżej.
Tak, ale maksimum hossy z 2007 roku to jest 3943 punkty. 3940 punktów, ale to było tak, jak powiedzieliśmy, że te bieżące poziomy, no to jest lata świetne. Ja chciałbym tutaj taki, nie wiem, niosąc kaganek oświaty, zaproponować, żeby mierzyć tę koniunkturę giełdową trochę innymi wskaźnikami, znaczy trochę innymi indeksami, ponieważ WIG20 jest indeksem cenowym. To znaczy, że załóżmy, że cena akcji byłaby stała, nic się nie zmienia i nagle od, nie wiem, wszystkich spółek zostałaby odcięta dywidenda, to co by się stało z WIG20?
No WIG20 by spadł,
dokładnie.
Bo nie uwzględnia tych dywidend.
Dokładnie. A czy coś by się zmieniło wówczas z punktu widzenia portfela inwestora? Nie.
No nie.
Nie, bo to co by mu portfel zbiedniał...
Na kursie akcji byłby niżej, tak. Ale to dostałby dywidendę.
Za chwilę dostałby dywidendę.
Na środków pieniężnych byłby taki sam.
Tak. No minus podatek, jeżeli tego nie ma na IKE. Tak?
Minus podatek.
Tak, dokładnie. Tak i tam.
Też możemy zrobić gwiazdkę, że mówimy bez podatków z takiej sytuacji, no bo jednak w indeksie te podatki też nie są uwzględniane.
Dokładnie. Więc tak by to, więc WIG20 ma ten problem, tak, że czasami nie wiem, teraz to chyba tego nie widać, ale na przykład był taki rok, że nie pamiętam taka spółka, czy PZU wypłaciło jakąś gigantyczną dywidendę, że było ewidentnie widać takie mikrotąpnięcie na WIG20, wręcz było widać, prawda?
No ta dywidenda w PZU rzeczywiście była duża i wypłacana tam w dwóch transzach, chyba 40 zł to wtedy wyniosło, do tego jeszcze była zaliczka 12 zł wcześniej.
To wtedy,
ale...
jak jeszcze PZU było przed splitem, warto dodać, bo żeby
to jeszcze było przed splitem, to prawda. Więc jeszcze była ta zaliczka, natomiast oczywiście samo odcięcie dotyczyło tej dywidendy bez zaliczki, ale cały czas było to naprawdę bardzo, bardzo wysoka dywidenda.
No właśnie. A teraz ja bym proponował tutaj, żebyśmy jakby spojrzeli na WIG20, to jest indeks, przypomnę, WIG20 jest cenowy, a jest ma takiego brata bliźniaka, który jest WIG20TR, czyli ten Total Return, który jest indeksem dochodowym. No i ten WIG20 jest, uwaga, no to on się, to jest indeks, który uwzględnia w sobie dywidendy. Czyli jak są te dywidendy wypłacane, to nie jest odejmowane od indeksu. No i ten WIG20TR, tam skrót od Total Return, jest na poziomie 4375, a jego szczyt w 2007 roku to był 4499. No to czekaj, przeliczę, ile nam brakuje. 4499 dzielone przez 4375, 2%. Do szczytu wszechczasów.
Mamy podobną sytuację jak na indeksie WIG, szerokiego rynku, który też jest indeksem dochodowym i który też uwzględnia te dywidendy.
Tak, dokładnie tak samo jest mierzone, że popatrzę, czy czasem nie przegapiłem jakiegoś wcześniejszego szczytu, nie przegapiłem. Tak, czyli brakuje nam 2% do szczytu wszechczasów.
Nie, to jest... jeszcze moglibyśmy tu policzyć, ile to właśnie wychodzi dla całego WIG-u, ale pewnie
nie,
są,
liczmy,
to,
liczmy.
Są to bardzo zbliżone wartości.
Tak, uwaga, szczyt WIG-u z tego z 2007 roku to był 67 772 punkty, 67 772, bieżąca wartość 65 411, 3,5% tam brakuje.
No, czyli... Są to zbliżone.
Czyli
wartości.
Jednym słowem, tak, gra gitara pod jednym warunkiem, że mieliśmy przez ten cały okres spółki dywidendowe. Bo jak nie mieliśmy tych spółek dywidendowych, no to moglibyśmy mieć problem. Ale jeżeli to mierzymy tak per rynek w całości i tak dalej, no to zawsze mamy trochę takich spółek, trochę takich, no i te dywidendy nam tutaj bardzo ładnie oschodzały. No,
tu jeszcze jest jedna dość istotna uwaga, bo jednak ten skład indeksu WIG20 się zmienia. Co kwartał są rewizje, więc indeks w 2007 roku to jest zupełnie inny indeks niż mamy teraz. Więc myślę też, no to warto zwrócić uwagę.
Tak, zgadza się, to nie są te same spółki. Ja bym kiedyś Paweł Śliwa na konferencji Wall Street powiedział, że czy kiedyś indeks WIG20 będzie po, nie wiem, 10 tysięcy punktów. No będzie, bo to zawsze jest tak, że jak są te złe spółki, które sobie nie dają rady, są z tego indeksu wyrzucane, a te dobre, które tam aspirują do bycia dobrymi, jeszcze lepszymi, są do tego indeksu włączane. Czyli no taka naturalna selekcja, tylko zawsze jest pytanie o czas. No nie wiadomo, czy za naszego życia to będzie, prawda? Ale zasadniczo należy spodziewać się, że będzie. Z takich, czyli jakbyśmy popatrzyli na WIG-u w szerokim rynku, no tam się dużo nie zmieniło. Nie, no zmieniło się, bo doszło nowe spółki.
Tak, też się zmieniło.
Też indeks WIG dzisiaj...
Tylko powiedzmy sobie szczerze, jeśli mówimy o indeksie WIG, to te nowe spółki, które dochodzą, mają tak marginalne znaczenie, że no powiedzmy szczerze, liczy się nie 15-20 spółek, tych największych.
Dokładnie, że to one decydują tak naprawdę o kształcie.
No,
no nie przez przypadek, jak WIG20 i WIG byśmy na siebie nałożyli, to jest taka zabawa w znaleźć 10 różnych.
To znaczy WIG20 Total Return, dodajmy, że tak, ten z dywidendami, tak. No bo sam WIG20 jednak mocno tutaj jest różnica.
Tak. I teraz tak, jest metoda, żeby sobie taki na przykład indeks WIG20TR replikować. Oczywiście kupowanie go w całości, tak, no, na składniki jest z punktu widzenia inwestora indywidualnego karkołomną zabawą. Raz, że to są ogromne pieniądze, dwa, że trzeba by śledzić to, jakie spółki z indeksu wpadają, wypadają. O wiele prostszą metodą jest kupno ETF-a, który, jak znowu nałożymy wykres na wykres, to radzi sobie dokładnie tak samo, jak radził sobie indeks właśnie WIG20TR. On jest krócej, nie pamiętam, jak dokładnie ETF-y zadebiutowały na polskiej giełdzie, już kilka lat temu, ale on jest wstecznie przeliczony od 2000 roku, czyli bardzo dawno. No i ten ETF już jest na szczytach wszechczasów. Już pobił nawet te wcześniej, chyba tu widzę, wykres mam jakiś krótszy, powiedzmy sobie z 10 lat. No to już jest 2017, a czyli jest od 2010 roku jednak jest przeliczony. No to już jest generalnie powyżej takiego trendu bocznego z lat 2013-2014, jest na pewno takich grubo 10-letnich maksimach.
No tak, to też trzeba powiedzieć, że na początku ETF na WIG20 wypłacał dywidendę, potem tam z racji podatkowych, argumentując to właśnie kwestiami podatkowymi, zaczął uwzględniać tą dywidendę, czyli nie wypłaca, ale po prostu reinwestuje.
Tak, to było takie śmieszne. Ja pamiętam, że twórcy ETF-a, ten fundusz Lyxor, że na początku było to tak, że tam wartość jednostki tego ETF-a to była dokładnie w punkt 1/10 WIG20. Dokładnie. I później oni nawet reklamowali to, że chcesz wiedzieć, ile jest warte ETF, to spójrz, że jest WIG20, a podziel przez 10 i to będzie. No i to przez pierwsze 2-3 miesiące to tak faktycznie było. Tam była ze dwa razy ta dywidenda wypłacona, a później tak przestało być, bo tam jakieś chyba względy podatkowe zadecydowały, że jednak ta dywidenda nie jest wypłacana, jest uwzględniana w kursie. No i się już bardzo rozjechało. Tu powiedzieliśmy sobie WIG20 2540, 2550 podzielić na 10, no to 200 powiedzmy sobie 250, a ETF jest 303.
No właśnie.
No bo dywidendy. Bo czyli dywidendy. Te 50 jest ekstra w dywidendach od czasu, jak ETF ruszył. Właśnie nie wiem kiedy ruszył, chyba w 2010 roku, bo wykres mam od 2010.
Tak, mogły być te lata.
Mogły to być. Dobra, to jest tak, namawiamy, sugerujemy, żeby spojrzeć w długim terminie, nie sam na sam WIG20, tylko na te indeksy dochodowe, nie cenowe, no bo one uwzględniają dywidendę, a to nie wiem, ile spółek z WIG20 płaci dywidendę, ale zakładam, że coś w okolicach 3/4 spółek.
No właśnie, to teraz trzeba odnosimy założyć. Się do historii, czy do bieżącej sytuacji, gdzie kilka tych dywidend było jednak wstrzymanych, to albo zdecydowanie niższe. Tak, no teraz myślę, że jakaś średnia mogłaby wokół 4 rzeczywiście wyjść. Taka stopa dywidend do indeksu. Natomiast jeszcze to, o czym tam przez moment mówiliśmy, jak mierzyć tą hostę na giełdzie, to tutaj sobie na szybko policzyłem, że w skład WIG-u 10 spółek, tych największych, odpowiada za ponad 50% wartości WIG-u, tak? Mm-hmm. Więc tutaj rzeczywiście, no okej, mamy na giełdzie bardzo wiele spółek, ale o tym, jak wyglądają indeksy, no te kluczowe z WIG-u 20 mają wpływ na obraz tej naszej giełdy.
I też, to też jest między innymi ta różnica między indeksem cenowym a dochodowym, to jest różnica, dlaczego na przykład indeksy zachodnie tak bardzo odjechały. Są też zdecydowanie już te wszystkie główne indeksy zachodnie, czy tam amerykańskie, niemieckie, czy dlaczego one są powyżej szczytów z 2007 roku, bo to są wszystko indeksy dochodowe.
A teraz też, jeśli mamy mówić, jak mierzyć hossę na polskiej giełdzie, być może też takim rozwiązaniem byłoby patrzenie nie na indeks WIG20, ale MWIG40, bo tak naprawdę ten indeks, jak sobie zobaczymy, to on zachowywał się bardzo dobrze. Tam od dołka z 2009 roku rósł o 300% bodajże, czy o 200%. No w każdym razie bardziej naśladował zachowanie tych indeksów właśnie światowych.
Ale też mu brakuje do szczytu z 2007 roku, ponieważ z kolei tam MWIG40 z kolei w 2007 roku, no to była nieprawdopodobna bomba. To jest wykres tam, wtedy podczas tamtej hostów wyglądał MWIG-u dużo lepiej niż WIG-20. Tak to, no. On też później o wiele lepiej skorygował.
No tak, no oczywiście, miał z czego korygować. Natomiast teraz też MWIG przecież jest na, pobił ten szczyt z 2007 roku.
Nie pobił.
Jeszcze nie pobił.
No bo właśnie z tego względu właśnie, że tam ta hossa w 2007 na MWIG-u była jeszcze bardziej spektakularna. Te wszystkie spółki deweloperskie, to właśnie one wchodziły w skład tamtego indeksu, tak?
Tak, nie pobił.
Tak, nie pobił. Tam jeszcze trochę brakuje.
No, a teraz od dołka też całkiem ładnie urósł. Tak. Tak, teraz tutaj też na szybko sprawdzam, że to właściwie jest indeks cenowy, więc być może dochodowy byłby już powyżej.
Tak, bardzo niewykluczone, bo to też te spółki płacą dywidendę. ESWIG 80 też jest indeksem cenowym.
Prawdopodobnie.
Ja pamiętam, jak były plany wprowadzenia indeksu WIG 30. Znaczy WIG 30 jest indeksem wprowadzonym, oczywiście taki indeks istnieje, prawda? Ale no nie jest tak promowany, to nie jest taki główny indeks, na którym są oparte kontrakty i tak dalej. To pierwszym pomysłem, pamiętam wtedy jeszcze za prezesa Sobolewskiego, był pomysł taki, żeby WIG 30 był indeksem dochodowym. Dochodowym, tak? No i to tam generalnie spotkało się z oporem, z tego co ja pamiętam. To, tak, to taka będzie mała, jakby to powiedzieć, jest takie powiedzenie, że się szuka, czekaj, nie pamiętam, afery, że no takie teoria spiskowa. O, zapomniałem. Teoria spiskowa, że bardzo się sprzeciwiły wówczas, sprzeciwili się wówczas temu, żeby WIG30 był indeksem dochodowym przedstawiciele funduszy.
A, tak. Żeby mieli prościej pobić.
Tak, oczywiście, no, którym łatwiej jest pobić benchmark, który jest indeksem cenowym, niż pobić benchmark, który jest indeksem dochodowym.
No dokładnie.
To tak w dużym. To pamiętam, że tak było, tak? Że to wówczas straszna była afera. To też, drodzy słuchacze, jak szukacie tego, co tutaj na początku mówiliśmy, tego funduszu, to chcielibyście pieniądze z takiego funduszu i to się tam szukać. Jakiś tam fundusz zarobił, nie wiem, X% w ciągu ostatniego roku, to porównajcie do indeksu dochodowego, do WIG20 TR albo do WIG-u, a nie do WIG20, bo to mogą, to są to te, im dłuższy czas, im więcej lat upływa, to tym te dwie wartości się coraz bardziej rozjeżdżają.
A jeśli jesteśmy przy funduszach, to też tutaj mogę dodać, że widziałem wiele informacji, tutaj głównie też opierając się o Twittera, tutaj dużo osób tweetowało, że jednak fundusze w tym roku dość słabo sobie radzą na tle tej hossy.
Tak.
I tutaj z pobiciem indeksu WIG20 no jest duży problem.
Ciekawe czemu. No bo pewnie w energetykę nie uwierzyły.
No pewnie też zależy, nie zdążyli pewnie w odpowiednim momencie przenieść środków z tych małych spółek, zwiększyć zaangażowanie w dużych, no i część tych wzrostów na początku ich ominęła.
Dobrze. Wiesz co? Okej, zakończmy może tą część indeksową, tak? To wyświetlcie sobie, drodzy słuchacze, wykresy tych indeksów. Naprawdę robi ogromne wrażenie, jak to się w długim terminie rozjeżdża. Przejdźmy może do takiego tematu, bo zakończyła się sonda.
Dokładnie.
Mieliśmy sondę portfelową, która trwała, właśnie mógłbyś przypomnieć, do kiedy trwała, co wygrało i czego nie kupiliśmy w związku z tym.
No, podsumowując, chyba możemy kolejną sondę zaliczyć do udanych, ale do tego typu udanych sond, na których my nie zarobiliśmy, ponieważ sonda trwała do 4 września i w sondzie, no może w ogóle powiedzmy, co mieliśmy w tej sondzie, przypomnijmy. Mieliśmy ETF na WIG20.
To a propos rozmowy sprzed chwili.
Dokładnie.
Czy tak chcieliście kupić z Pawłem tego ETF-a tak na szczycie szczytów? Bo to tak piękny wykres, żeście zrobili, że właśnie ETF przebił, jest powyżej tej takiej właśnie, powyżej tego trendu bocznego z lat 2013, 14, 15.
Oczywiście głównym argumentem było to, że wierzymy, że zobaczymy szczyt hossy na indeksie WIG. No a jeśli mamy zobaczyć szczyt hossy na indeksie WIG, to musi rosnąć WIG20. Tutaj praktycznie nie ma innej opcji. Także uwierzyliśmy w to, zaproponowaliśmy taką propozycję i w gruncie rzeczy ona też cieszyła się niemałym zainteresowaniem, no bo była to trzecia propozycja pod względem oddanych głosów. Dobrze, także oprócz ETF-u na WIG20 mieliśmy jeszcze Eurocash, Getback, Maxcom i Telestradę z rynku New Connect.
Ja pamiętam Telestradę jakieś, że regularnie na nasze konferencje na Wall Street i profesjonalny inwestor przyjeżdżał prezes spółki Telestrada, prezes Lichota bodajże, nie pamiętam tego nazwiska, no i nie wiem, co tam się stało, że tam się kontakt urwał, ale kiedyś wspominam bardzo dobrze, że chodzi o poziom prowadzenia relacji inwestorskich i dawno nie obserwowałem kursu i widzę, że Telestrada jest pod sufitem. To są jakieś historyczne szczyty Telestrady, tam w ulicach 18 zł.
To jeszcze bym dla pewności sprawdził, natomiast na pewno jest wysoko. Jeśli nie na szczytach, to na pewno blisko tych szczytów.
Tak to wygląda. Natomiast to spółka z New Connectu z niską płynnością, także...
Tak, no to jest zdecydowanie...
Tak, to są szczyty, to są szczyty wszechczasów teraz. No ta spółka jest już bardzo długo na rynku, tak? To jest od 2007 roku, to 10 lat już mija.
No ale ładnie poprawia wyniki. No i tutaj też w Telestradzie głównie właśnie te wyniki finansowe były takim głównym argumentem, dla którego tą spółkę zawarliśmy w tej sądzie.
Dobra, to przejdźmy tak do Eurocash, czyli WIG20.
Tak, no tutaj też pod kątem dlaczego udana sonda, Eurocash od sondy zrobił 7,6% w górę. Praktycznie tutaj też zrealizował nasz take profit. Prawie dotknął 40 zł kurs akcji. Niewiele tam brakowało, obecnie jest powyżej 39. No, Eurocash, no, widać tam poprawę operacyjną w wynikach tej spółki. No niestety w drugim kwartale pojawiła się kwestia VAT-u. W tym wypadku akurat spółka sama zrobiła audyt, no i wykazała tam, że mogła paść, być częścią tego całego oszustwa VAT, tak? Czyli że jej dostawcy oszukiwali, spółka nie bardzo miała na to wpływ. No podobna sytuacja jak w dystrybutorach IT. Natomiast zrobiła ten audyt sama, sama wyliczyła, ile mogłoby takie zobowiązanie podatkowe wynieść dla tej spółki z tego tytułu i no, była ta kwota na 121,5 miliona złotych. No to bardzo dużo przez pryzmat wyników spółki, dlatego też pojawiła się strata w drugim kwartale. No i mieliśmy dość dużą lukę spadkową po tych wynikach, natomiast...
Kiedy to było?
Wyniki finansowe?
Nie, ta luka spadkowa po tych wynikach.
No, w poprzednim tygodniu.
Teraz, w sierpniu tak, jeszcze, tak? No, widzę.
Wszystko mówimy na bieżąco.
Ale była luka, już jest dużo wyżej.
Tak, właśnie, no bo myślę tutaj inwestorzy zapoznają się z tym raportem, też... Znaczy to jest klasyczna sytuacja, tak? Na pierwszy rzut oka patrzymy na zysk netto, była duża strata, także od razu na otwarciu luka spadkowa w trakcie sesji do czytania raportu. No i jednak ocena, że może nie jest aż tak źle.
A obserwujesz, że takie rzeczy się dzieją? Że na początku inwestorzy, bo nawet ci duzi, nie? Jedna cyferka, pstryk.
W dwie strony się to dzieje. Tak samo jak są dobre wyniki finansowe, mocno urósł zysk netto, a nagle inwestorzy się wczytują w raport, o, był jakiś one-off.
No,
to duży one-off.
Nie jest taka fundamentalna poprawa, tylko jakieś jednorazowe.
To jednak ten zysk netto oczyszczony, tutaj też często się używa takich sformułowań.
Albo z przeszacowania zysk netto.
Dokładnie. Tak. No i potem ta cena jest korygowana w trakcie sesji. Ta sama sytuacja była na Eurocashu, więc na początku oczywiście strach przed tym VAT-em. Natomiast myślę, że tutaj mocno też pociągnęła informacja o potencjalnym przejęciu sieci Mila. No bo ta spółka w 2016 roku wypracowała 1,5 miliarda złotych przychodów i 4,8 miliona złotych EBITDA. Także jeśli tutaj Eurocash by tą sieć Mile rzeczywiście przejął, to dodatkowy pozytywny oczywiście tutaj impuls na wyniki finansowe. Jeszcze spółka na przełomie 2016-2017 roku dokonała kilku przejęć, stąd też poprawa w wynikach operacyjnych, tak między innymi tłumaczyła wzrost sprzedaży o 6% właśnie z tych przejęć, także operacyjnie rzeczywiście Eurocash wygląda coraz bardziej interesująco, technicznie tak naprawdę też, bo przełamana linia trendu spadkowego, przejście w strukturę wzrostową, no i teraz te wzrosty też mocno odpaliły, więc chyba rzeczywiście gdzieś na tym poziomie 30 zł spółka uklepywała dno, no i chcieliśmy się dołączyć do tego impulsu, ale też niestety było na tyle szybki, że przed zakończeniem sądy ten kurs akcji...
Rozumiem, dopisujemy Eurocash do kolejnej listy spółek, które były wytypowane w sądzie i które zanim się skończyło głosowanie, to gdzieś sobie już odjechały.
Rozumiem. I też dużym zainteresowaniem cieszył się Eurocash, bo była to druga spółka, która zgromadziła
20%. To jest duża i znana spółka, no to jest oczywiste, tak.
No ale wtedy też widać, że jednak inwestorzy uwierzyli w Eurocash, a 20% myślę, że to jest całkiem dobry wynik, szczególnie jeśli zaraz przejdziemy do zwycięzcy, który w ogóle zdeklasował konkurencję.
Tak, czyli Getback, czyli spółka z bardzo popularnej branży, no i to przede wszystkim niedawny debiutant. No i przypomnijmy, że ten debiut był tak na zerze.
Tak, na zerze.
No, tamtej pory to już ognia.
Nie? Cena maksymalna, znaczy, przepraszam, inaczej, cena emisyjna znacznie poniżej ceny maksymalnej. No natomiast rzeczywiście tak jak jest, mówisz, ogień, Getback, no jeszcze tydzień temu był po 22-23 zł, tak? I mniej więcej takie mieliśmy też widełki zakupu tej spółki, natomiast podczas dzisiejszej sesji nawet tam powyżej 28 ten kurs akcji zwyżkował, czyli właściwie w tydzień 20%.
No nie, no masakra, widzę dzisiaj 28,60 maksimum roczne historyczne, no bo to jest spółka, która jest 2 miesiące na giełdzie, tak? Także to ogień straszny, popularna branża. A co teraz Kruk robi? Pamiętam, że też nie kupiliśmy ostatnio i po ile jest, jak to ten Kruk wygląda?
Kruk gdzieś tam ma tych maksimum.
Nie, Kruk w bok. Kruk tak, w bok, ale przy suficie. Ale przy suficie. Okej.
No także w Getbacku myślę tutaj dość mocno pomogła informacja o tym, że wejdzie do indeksu SWIG80. To mógł być takim jednym z czynników właśnie wzrostowych. Z drugiej strony dzisiaj też rano, przepraszam, dzisiaj czy wczoraj
Do SWIG-u, nie do MWIG-u?
Właśnie do SWIG-u, Play do MWIG-u.
Play
do MWIG-u, Getback do SWIG-u. I była informacja z Getbacku, znaczy z Getbacku, przepraszam, z domu maklerskiego Raiffeisen Central Bank dał rekomendację kupuj z ceną celową 34 zł.
O Jezu, czyli jeszcze znowu piętro wyżej, no bo dwa piętra wyżej.
Tak, tylko że znowu ja tak naprawdę chciałbym zobaczyć wycenę Getbacku jakiejś instytucji, która nie brała udziału w ofercie publicznej, bo jak sobie zobaczymy na Getback, to I ten Raiffeisen i wcześniej był chyba od Vestora. Tak, tutaj od Vestora jest rekomendacja na 26,6. To są obydwie instytucje, które brały udział w ofercie publicznej, już tą spółkę wyceniały wcześniej. Więc ja chciałbym też mimo wszystko zobaczyć jakąś rekomendację domu maklerskiego, instytucji, która nie brała w tym udziału. Natomiast no, sama rekomendacja oczywiście wysoka. No i tutaj kurs akcji dzisiaj odpowiednio zareagował. Jeszcze właściwie jak teraz stoi GetBack, bo tam widziałem w trakcie sesji troszeczkę jednak tracił.
No tracił, ale to no nie, mówiłem, że już cały ten plus trochę tracił i jest tylko plus 5%.
Tak, no ale było chyba nawet plus 10 podczas dzisiejszej sesji.
No mój, 27 zł jest teraz, nawet max 28,60, no ale po takiej petardzie no to korekta się delikatna należy. No, no kolejna sesja taka wzrostowa na długiej białej świecy, no ogień.
No dokładnie i tutaj też GetBacku na pewno już nie kupimy. Myślę, że nawet jeśli ta cena by powróciła do tych naszych widełek zakupu, to w tym momencie byśmy się na to nie zdecydowali. No zresztą też wątpię, aby jednak przez te kilka dni, no bo koniec końców tak naprawdę do piątku raczej tu będę chciał podjąć jakąś decyzję z sądy, więc tutaj wątpię, aby GetBack znowu spadł do tych 22 zł.
No nie zapowiadasz, chociaż to wie, prawda? Dobra, mamy kolejnego debiutanta z tego roku, czyli Max.com.
Tak, Max.com tutaj akurat rynek nie za bardzo wierzy w te zapowiedzi dynamicznych wzrostów na spółce. No przede wszystkim bardzo mocna poprawa wyników przed IPO, w tych latach przed IPO. No i spółka też zgodnie z prognozami zapowiada, że równie dynamicznie powinna się rozwijać w 2017 i 2018
roku. Ja ci tak powiem, że ja niespecjalnie już jestem przeczulony, jak widzę, jak słyszę sformułowanie dynamiczna poprawa wyników przed IPO, to tak zawsze mówię, to przymykam oko na to. Wolę poczekać tak ze dwa kwartały na giełdzie, jak jest spółka, jak wygląda ta dalsza dynamiczna poprawa wyników.
Tutaj się w pełni z tą zgadzam, też chciałem o tym powiedzieć, że no to zawsze jednak budzi, tak jak tutaj już o tym mówiliśmy, teorie spiskowe pewne budzi, tak. Czy tam rzeczywiście nie było pompowania tych wyników. No my tutaj uwierzyliśmy jednak, że spółka no, będzie w stanie poprawiać te wyniki finansowe. No, natomiast wszystko się okaże 29 września, wtedy jest zaplanowany raport za pierwsze półrocze. Zobaczymy wyniki tam co drugi kwartał, których rynek jeszcze nie zna. No jeśli ta dynamika będzie podtrzymana, no to czemu nie?
No bo kurs teraz delikatnie się obsuwa tego Max.com.
Tak. Tutaj był taki wystrzał po rekomendacji domu maklerskiego BZWBK, którzy dali kupuj cenę docelową 84,6 zł, to nawet powyżej tej ceny maksymalnej z IPO. Także był jednodniowy wystrzał, natomiast ostatecznie ta cena powoli skorygowała no gdzieś tutaj do około 54-55 zł, czyli tej ceny z IPO.
No i wspomniana, zapomniana już Telestrada, która te 18 zł to jest kurs, który jest w okolicach historycznych maksimum. Ktoś zagłosował na Telestradę? Czy inwestorzy dowiedzieli się o istnieniu spółki Telestrada, jak zaczęli ją w waszej sądzie?
No, Telestrada była czwarta. Tutaj nawet pobiła Max.com. Max.com był ostatni. Telestrada zgromadziła 12% głosów. I powiem szczerze, wyjdzie na to, że to właśnie chyba Telestrada trafi do portfela C, patrząc na te przedziały cenowe, które zaproponowaliśmy, no bo ETF jest troszeczkę już powyżej, GetBack i Eurocash już dawno zrealizowały poziomy take profit, no pozostaje Max.com i Telestrada. No, Telestrada jednak troszeczkę więcej tych głosów zebrała, więc prawdopodobnie to na nią padnie wybór.
Widzę coś, co mi się bardzo podoba, ta Telestrada, mimo tego, że ten kurs jest bardzo wysoko, tak historycznie rzecz patrząc, wypłacona teraz w sierpniu dywidenda, 7,5% stopy dywidendy. Około.
Tak, to prawda, też tutaj płaci dywidendy spółka.
Skoro przy tak wysokim kursie historycznie patrząc jest taka wysoka dywidenda, no to jest argument za tym, co powiedziałeś.
No i wyniki finansowe, tak, cały czas poprawia, zwiększa tutaj też te takie dane finansowe, bo tutaj spółka też ma własną sieć telefonii komórkowej, tam zwiększa klientów, zwiększa liczbę karty SIM w formie abonamentu, więc te tendencje są oczywiście jak najbardziej pozytywne.
Okej, dobrze. Wiem, że chciałeś jeszcze Dobra, czyli teraz tak, jeszcze wracając chwileczkę do tego głosowania, powiedzieć, że wybór do końca tego tygodnia.
Tak.
I że nam to, co miało wygrać, to pouciekało. Że tak naprawdę masz swobodę. Paweł, nie ma pojechał na urlop, kupujesz, co chcesz.
Tak, no nie mam wielkiego wyboru, ale kupuję, co chcę. Z dwóch spółek kupuję, co chcę. To prawda.
Dokładnie. Dobra, wiesz co, wiem, że chciałeś jeszcze powiedzieć kilka słów o ABC-dacie, który teraz po dynamicznych wzrostach jest po 2 złote.
Tak, rzeczywiście to ciekawie, jest... ciekawie ta ABC-data wygląda, natomiast głównie chciałem się tu odnieść do wyników finansowych, bo to myślę też jest dość ciekawy przypadek. No mianowicie spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze, no i tam pokazała 4,8 miliona złotych zysku netto. Rok temu w tym samym okresie miała 10,2 miliona złotych zysku netto. No przy czym tutaj tak naprawdę z jednej strony widać zdecydowany spadek, natomiast z drugiej strony tutaj w pierwszym kwartale 2016 roku, co potem przez kolejne kwartały też było wykazywane w wynikach, dodatkowy ułamek w wysokości 6,4 miliona złotych, więc znowu gdyby tak troszeczkę oczyścić te wyniki, właśnie ten one-off, to nawet jakąś lekką poprawę można zobaczyć w tych wynikach. Natomiast to, co jest ciekawe w przypadku ABC-dacie, że spółka powstrzymała prognozy na 2017 rok, na których które te prognozy przewidują na prawie 28 milionów złotych zysku netto.
A ile jest teraz po półroczu?
Teraz było 4,8. Czyli spółka musiałaby zarobić w drugim półroczu 2017 roku no jakieś 23 miliona złotych.
Ale jest to branża, z tego co ja kojarzę, która największe przychody, zyski, no w ogóle całą robotę robi w czwartym kwartale.
Dokładnie, tutaj się zgadzam. Natomiast mimo wszystko pamiętajmy, że w 2016 roku spółka zarobiła 17 milionów złotych.
W tym czwartym kwartale, czy w ogóle?
Ogólnie, w całym roku. Mhm. Dodatkowo 6,4 miliona jest ten one-off, czyli tak jakby na czysto z działalności operacyjnej było to około, no dajmy na to 11 milionów złotych, więc... No tutaj na pewno dużo jest do zrobienia.
Żebym dobrze Cię rozumiał. Drapiesz się w głowę z dużym znakiem zapytania, patrząc na możliwość realizacji tych prognoz. No tu... Z tego, co tak widzę, po tonie głosu.
Patrzę na liczby. Może być to trudne do zrealizowania i chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę. No z drugiej strony jest tak, jak mówisz, bo tutaj bardzo ważny jest czwarty kwartał, a spółka też komunikuje, że odchodzi od tych produktów niskomarżowych, skłania się ku właśnie wysokomarżowym produktom.
No to każdy by tak chciał.
No, no oczywiście, że każdy by tak chciał. Natomiast z tego, co właśnie tak tutaj komunikuje ABC Data, właśnie dzięki wzroście udziału w tych produktów wysokomarżowych, pamiętajmy też o przyjęciu tej spółki, jak ona się nazywała teraz, Nikonek. Muszę sobie odświeżyć. To nie jest problem. Znaczy teraz jak to powiedzieć? S4E. Czyli po przyjęciu właśnie tej spółki, która też tutaj zwiększył się, czy spółka ogólnie zajmuje się właśnie tymi produktami z wartością dodaną, czyli wyższej marżowości. Więc tutaj myślę też warto śledzić te wyniki, no bo jeśli spółka by to zrealizowała, te prognozy, no to myślę, że one nie są w cenie. Myślę, że tutaj rynek raczej też może być troszeczkę stonowany co do tych prognoz.
No ale tutaj spółka ma co odrabiać, tak? Jeżeli chodzi o zaufanie, no bo to przypomnijmy, że ta spółka spadała z dobrych 3 zł, gdzie był w takim trendzie bocznym, była cała seria wypłat bardzo sowitych dywidend, no i to tak troszkę to zaważyło na spółce i teraz musi spółka trochę popracować, zanim zaufanie inwestorów odrobi z powrotem.
No i cały czas jednak są te problemy w branży. Spółki też narzekają właśnie na trudności z finansowaniem, potrzebują więcej własnych środków, większy kapitał obrotowy, to też...
To już zaufanie do branży po przypadku Action, który nakazał kredytodawcom patrzeć ostrożnie na spółki z branży.
Dokładnie.
Także to o to chodzi.
Tak, no zresztą w ABC-dacie też tam dzieją się cały czas kontrole podatkowe. No spółka informowała o kilku pozytywnych rozstrzygnięciach na jej korzyść. Natomiast to jeszcze chciałbym powiedzieć może z takiej ciekawostki, bo tutaj też ABC-data myślę bardzo mocno była kojarzona w ostatnich miesiącach z marką Xiaomi. Natomiast z doniesień Pulsu Biznesu wynika, że straciła wyłącznie tą markę na dystrybucję w Polsce. Myślę, że to też może być taki czynnik no jednak dość problematyczny dla spółki.
A nie wiesz co w Action? Bo widzę, że Action to no, daje radę, przynajmniej kurs ostatnimi czasy. Tak? Przestałem tam śledzić tę spółkę, ale widzę, że jest tam z 3,20, jest nagle 5,20 się zrobiło.
No,
nie trzymam ręki na pulsie. Tak, tam,
specjalnie też nie śledzę tego, co się dzieje w Action. Chyba cały czas postępowanie sanacyjne, natomiast widziałem artykuł na Pulsie Biznesu, że ogólnie z dystrybutorami IT spotkał się minister finansów bodajże i była taka konferencja, debata na temat tej sytuacji, tych kontrol skarbowych, no i morał był taki, że raczej powinno być szybsze, sprawniejsze i to wszystko powinno się szybciej działać, no bo no te kontrole trwają po kilka lat, tak?
Tak, tak.
Przecież
tak.
W Action to była sprawa z 2013 roku. Nie pamiętam dokładnie, ale sprzed kilku lat wyszedł ten podatek VAT, który zdołował kurs akcji spółki, więc ma się dziać szybciej, to wszystko sprawniej. To powinno też teoretycznie zwiększyć zaufanie właśnie banków do finansowania tych dystrybutorów IT. Natomiast odczucia były mieszane. Były wypowiedzi uczestników tego spotkania, że no z jednej strony no, może być jakaś poprawa, ale z drugiej strony komentarze, że te kontrole, które się dzieją, i tak się będą działy, nie wiadomo kiedy się skończą i czy rzeczywiście jakieś wymierne efekty to spotkanie będzie miało i te działania, które ewentualnie mają zostać rozpoczęte.
No co by nie było, branża na cenzurowanym, tak? To
przez tak, myślę, że cały czas to
cały czas, że oni muszą długo popracować nad tym, żeby
to przede wszystkim muszą się te wszystkie kontrole skończyć, musi się ta sprawa wyjaśnić. W przypadku Action jeszcze wyjaśnienie, co z tą sanacją. Tak swoją drogą, tak się zastanawiam teraz, czy, bo Action chyba w końcu nie wypłacił tej dywidendy. Ona chyba jest uchwalona po złotówce, ale gdzieś to wisi w powietrzu. Chyba to póki nie wyjdzie z sanacji, tak?
Tak. Uchwalona i wisi. To jakieś w ogóle...
Jestem ciekawy w takim razie, co jest z pieniędzmi na dywidendy. Czy one są gdzieś odłożone na jakimś lokacie i po prostu czekają?
Nie, no gdzie? Przecież to jest kupa pieniędzy. No co ty?
No właśnie, to jest kupa
spółka, pieniędzy. Spółka ma aktualnie inne potrzeby finansowe.
No
tak?
Dokładnie.
A akcjonariusze dywidendę wzięli, uchwalili. No to nie, niezłe.
I sobie poczekają. Może nawet kilka lat na nią.
To ona była uchwalona i widzę, że nie wiem, czy w kursie jest odjęta i tak dalej, to jest wrzesień 2016 roku, to już rok zaraz minie, kiedy to było. To, czy to, wiesz, czy to, co z tą dywidendą? Gdzie ona jest, w którym momencie zawieszona, to jest dobry temat.
No właśnie, to jest dobre pytanie.
Dobra, nie spekulujmy o dywidendzie w Action, także to, ale natomiast przyglądałbym się temu, no bo to jest takie na dwoje babka wróżyła. Oni by się wygrzebali, no to przypomnijmy, że Action ma co odrabiać, jeżeli chodzi o stratę.
Zdecydowanie.
Dobra, to co, to wszystko na dzisiaj,
no,
tak?
To na dzisiaj starczy.
Dobra, to słyszymy się za tydzień. W takim razie ja nazywam się Michał Masłowski.
I był jeszcze z nami Adrian Mackiewicz.
Do usłyszenia z następnym razem.